Witaj w kolejnym wydaniu programu pełnego wyzwań i opowieści o nich. Biznes niewątpliwie jest taką dziedziną, w której wyzwania ścielą się gęsto. O wyzwaniach współczesnego biznesu w Polsce, nie tylko w czasach zarazy, o wyzwaniach szkoleniowych oraz osobistych opowie dziś mój i twój gość, który od wielu lat związany jest ze środowiskiem biznesowym w zachodniej Polsce. Paweł Ptaszyński, zapraszam. Dzień dobry, wieczór.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A gość, o którym mówię, to Jarosław Nieradka z Profiteo Group, ale także związany z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, Jarku.
Dzień dobry, Pawle. Cześć, witam wszystkich.
Jak samopoczucie?
Całkiem nieźle, a to nie tylko dlatego, że mamy piątek, ale przed nami święta. No i wreszcie chwila zasłużonego odpoczynku.
Na łączu internetowym jesteśmy, to jest też pewnego rodzaju wyzwanie, bo jednak tworząc Łowców Wyzwań założenie było takie, żeby się spotykać z ludźmi i rozmawiać twarzą w twarz, no ale mamy to, co mamy, więc trzeba sobie jakoś radzić. Jarku, jakie wyzwanie ostatnio udało się tobie zrealizować?
Ostatnim takim wyzwaniem, myślę, że które nie tylko mnie dotknęło, ale dotknęło wielu przedsiębiorców i pracowników, to przede wszystkim próba funkcjonowania zawodowego w sytuacji epidemii i pracy zdalnej. Dotyczy to oczywiście i pracodawców, dotyczy to pracowników, ale tak jak obserwuję, to jest też ogromnym wyzwaniem chociażby dla dzieciaków, które musiały właściwie z dnia na dzień przerzucić się na edukację zdalną.
No właśnie, ta domowa izolacja już jest sporym wyzwaniem. A jak to u ciebie wygląda? Pozwól, że zajrzymy tam do ciebie do domu. Wyjdziemy z butami trochę.
Jasne, aktualnie czwarty tydzień jesteśmy całą rodziną w domu. Żona skorzystała też z opieki nad dzieckiem. Ja natomiast staram się prowadzić w sposób zdalny firmę z domowych pieleszy. Nie jest to oczywiście łatwe. Dzieci, ponieważ mam trójkę dzieci, dwójka jest w wieku szkolnym, te zajęcia się odbywają też w bardzo różnej formie. Częściowo w postaci zadań przysyłanych przez nauczycieli, częściowo w postaci spotkań online. Natomiast najmłodszy Wojtek, to mi się bardzo podoba, przedszkole postawiło poprzeczkę wysoko sobie, dlatego że codziennie dwa razy łączymy się z przedszkolem, gdzie dzieciaki mają i język angielski, ale też takie zabawy ogólne razem z wychowawcami. Więc tutaj od tej strony dajemy sobie radę. Natomiast powiem szczerze, że z dużym niepokojem obserwowałem na samym początku sytuację gospodarczą, dlatego że Profiteo Group, moja firma działa w branży szkoleniowej, doradczej.
No właśnie, można powiedzieć, gdzie potrzeba się spotykać z ludźmi, prawda?
No to prawda, nie sposób się nauczyć na przykład zawodu, kwalifikacji zawodowe posiąść, kiedy nie można po prostu wykonywać pewnych czynności w tak zwanym realu. I to rzeczywiście jest duże wyzwanie. No, spowodowało to, że firma oczywiście ograniczyła swoją działalność. Natomiast nie czekamy i staramy się podejmować takie działania, które pozwolą nam szybko ruszyć po tym, kiedy już wszelkie zakazy zostaną zniesione.
A powiedz jeszcze a propos wyzwań, które udało ci się zrealizować jeszcze zanim się ta cała sytuacja epidemiologiczno-pandemiczna na tyle rozwinęła, żebyśmy musieli zamknąć się w domu. Co było przed pandemią takim twoim ostatnim wyzwaniem, nad którym ostro pracowałeś?
No myślę, że można by było się tak przewrotnie cofnąć nawet o kilkanaście lat. Natomiast rozumiem, Pawle, że chodzi o ten ostatni okres.
Tak jest.
Co było takim wyzwaniem? Myślę, że takim wyzwaniem, które spowodowało, że znowu zacząłem od siebie wymagać jeszcze więcej, było chociażby poprowadzenie pierwszych zajęć dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Polskiej.
Udało mi się ciebie naprowadzić.
O to właśnie
chciałem zapytać, że ty zostałeś wykładowcą.
Tak, rzeczywiście dostałem taką propozycję od władz Instytutu Filologii Polskiej. To było już w zeszłym roku, w listopadzie, kiedy tworzona była siatka zajęć na ten semestr letni. I oczywiście z tej propozycji skwapliwie skorzystałem, dlatego że zaproponowana tematyka zajęć odpowiada bardzo dobrze temu, czym się zajmowałem, na czym uważam, że się znam. Czyli krótko mówiąc, zajęcia, ćwiczenia w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego, gospodarczego.
Aż za nie mówiłem. Jestem pod wrażeniem, no bo to jest... Taki rodzaj dziennikarstwa wymaga bardzo określonej wiedzy specyficznej, prawda?
Tak, i rzeczywiście tak jest, że...
Nie wiem, czy ja bym był dobrym dziennikarzem biznesowym. Raczej nie. Nie czuję się na siłach. Chyba.
Wiesz co, ja myślę, że w ogóle bycie dziennikarzem to przede wszystkim taka ciekawość świata, ciekawość ludzi. Do tego, żeby być dziennikarzem, potrzebujemy oczywiście odpowiednich narzędzi, znajomości odpowiednich narzędzi. Takim narzędziem dziennikarza jest przede wszystkim język, więc ta perfekcyjna znajomość języka polskiego i tego, żeby dobrze oddać to, co mamy na myśli.
Jednak biznes jest chyba bardziej wymagający.
Na pewno, dlatego że no, biznes wymaga podejmowania takich decyzji właściwie każdego dnia, ale wracając jeszcze do tego dziennikarstwa, to przede wszystkim dziennikarstwo takie gospodarcze wymaga dobrej znajomości tematu i odróżniania podstawowych pojęć.
Natomiast, a to nie zawsze jest łatwe.
To prawda, dlatego że w Polsce edukacja ekonomiczna w ogóle leży. Dzieci mają naprawdę niewiele informacji na temat tego, czym jest pieniądz, jak krąży, czym jest gospodarka, skąd się biorą pieniądze w budżecie domowym,
nie tylko
w budżecie państwa.
Nie tylko dzieci. Ja znam wielu dorosłych, którzy myślą, że pieniądze biorą się ze ściany.
Staram się przede wszystkim, żeby to dziennikarstwo gospodarcze, ono nie było dziennikarstwem takim wysokospecjalistycznym, tylko żeby ludzkim językiem tłumaczyć Polakom bardzo często zawiłe procesy gospodarcze i według mnie taka jest funkcja w tej chwili dziennikarza gospodarczego. Nie mówimy oczywiście o analitykach giełdowych, o ekspertach podatkowych, tylko przekładanie tego trudnego świata gospodarki na to, jak mają to odbierać zwykli Polacy.
I tutaj zgrabnie przejdźmy właśnie do tego, do drugiej części naszej rozmowy od tych spraw biznesowych. Myślę, że gdzieś tam jeszcze wrócimy w przyszłości do rozmów o sprawach uczelniano-wykładowczo-studenckich. Ja bym sobie też powykładał, nie ukrywam. Ale przejdźmy sobie teraz do tej części drugiej. Przed pandemią jeszcze pamiętam, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed współczesnym biznesem, gospodarką. Później przyszedł właśnie koronawirus i wszystko nam popsuł. Gdybyś miał spojrzeć na Zieloną Górę na przykład, na naszą część kraju, w której my mieszkamy, w zachodniej Polsce, jakie są twoje myśli o najbliższej przyszłości tutejszego biznesu?
Dłuższa pauza, ale ta pauza bierze się stąd, że tak naprawdę trudno jest w tej chwili kreślić jakiekolwiek scenariusze. Jak szybko gospodarka wróci do normy, jak duże straty spowoduje w naszym tutaj ekosystemie województwa lubuskiego, czy też Zielonej Góry. Jest naprawdę zbyt wiele niewiadomych, żeby odpowiadać precyzyjnie i ja nawet, Pawle, nie będę się silił na to, żeby udzielać jakiejś mądrości. Jedno jest pewne. Nic już nie będzie takie samo. Kiedy wspomniałeś o tych wyzwaniach, o których rozmawialiśmy, to proszę spojrzeć, że jeszcze miesiąc temu takim wyzwaniem i wcześniej był przede wszystkim rynek pracy. Rynek pracy, który był trudny dla pracodawców. Przedsiębiorcy mieli naprawdę ogromne problemy ze znalezieniem specjalistów. Presja płacowa ze strony pracowników była dość duża. Mogli wybierać w ofertach pracy właściwie nie tylko w Zielonej Górze, w województwie czy też poza. Natomiast ta sytuacja kryzysu gospodarczego, który niewątpliwie stał już się faktem, ona spowodowała całkowite odwrócenie ról. Miejsca pracy w tej chwili są nie tworzone, tylko likwidowane. Zamykają się powoli firmy, zawieszają działalność i no, każda firma stara się przetrwać ten czas, tnąc koszty, rozsądnie podchodząc również do kwestii związanych chociażby z miejscami pracy. Więc tak naprawdę o 180 stopni zmieniła się sytuacja na rynku pracy i tak jak wtedy wyzwaniem był brak pracowników, tak w tej chwili wyzwaniem będzie po prostu utrzymanie firmy na rynku.
Mm-hmm. Ja mam tutaj taki efekt dźwiękowy gwiazdki i to jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i warto ją sobie gdzieś tam odnotować wytłuszczonym drukiem i wężykiem, podkreślić to, co Jarek powiedziałeś, bo tak jak powiedziałeś, o 180 stopni wszystko się zmieniło. Natomiast ja chciałem zapytać ciebie, czy zaryzykowałbyś stwierdzenie, że kluczowe dla wyjścia z tego kryzysu, w jakim się znajdziemy, bo to jeszcze nie jest kryzys pełną mocą, podejrzewam, czy kluczem do wyjścia z tej recesji nie będzie solidarność i lokalny patriotyzm w przypadku lokalnego biznesu?
Na pewno będzie to bardzo ważny czynnik, który spowoduje, że nasze lokalne, regionalne przedsiębiorstwa mogą szybciej odbić się od tego dna, na którym się też znalazły, szczególnie w tak czułych branżach jak te, które są związane z usługami świadczonymi bezpośrednio klientowi, tak? Mowa jest o wszelkich, o całej branży beauty, salonach kosmetycznych, fryzjerskich, ale mowa jest też o lokalnych producentach.
Turystyka, producenci,
tak, turystyka,
wydarzenia, instytucje kulturalne, koncerty.
Na pewno to są te instytucje, które najmocniej i natychmiast odczuły, można powiedzieć, tych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Ja, Pawle, zawsze stałem na tym stanowisku, że powinniśmy przede wszystkim pieniądze zostawiać tutaj, w naszym regionie. Przede wszystkim kierując się tym, gdzie produkt został wyprodukowany, najlepiej w Lubuskiem, w Polsce, a jeżeli gdzie indziej, to kupujmy u naszych miejscowych firm. Sam wiesz, że jest to coraz trudniejsze w dobie internetu i powszechnego handlu internetowego, który w tej chwili bije wszelkie rekordy. Zawsze szukamy ofert atrakcyjnych cenowo, choćby one były z Białegostoku czy z Pomorza. I często zapominamy o tym, że nasze firmy w ten sposób no po prostu mogą nie przetrwać, popaść w określone kłopoty. I prawda jest taka, że ktoś zapyta, no dobrze, ale dlaczego mam przypłacać, kupując w lubuskiej firmie, dlaczego nie mogę kupić chociażby w tej firmie z Białegostoku? Ano dlatego, że ta złotówka wydana w firmie, która jest tutaj zarejestrowana, ona pośrednio tak naprawdę do nas wraca. Ona wraca w postaci podatków, które ta firma płaci do Urzędu Skarbowego, one trafiają następnie do Urzędu Gminy, do Urzędu Marszałkowskiego. Zostają wreszcie te złotówki, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, którzy też tutaj płacą podatki.
I też to kupują.
I też tutaj kupują, dokładnie. A sami państwo wiecie, że tak naprawdę te podatki, one w jakiś sposób pozwalają nam rozwijać naszą małą, lokalną ojczyznę i dlatego tak walczymy o dużych, dobrych inwestorów, którzy będą płacić tutaj też duże podatki i tworzyć dobre miejsca pracy.
Czyli jeżeli na przykład mówimy o wakacjach, na które tak bardzo czekamy po zakończeniu epidemii koronawirusa, to na wakacje to tutaj, do Lubuskiego.
Wiesz, mnie się wydaje, że rzeczywiście to będzie z jednej strony świadomy wybór, ale z drugiej strony też trochę konieczność, dlatego że branża turystyczna, klienci branży turystycznej, my wszyscy jesteśmy dosyć mocno wystraszeni tym, jak sytuacja się rozwinie, więc jeżeli mamy odpukać, wpaść w jakieś kłopoty zdrowotne, korzystając z ofert biur podróży, wycieczek zagranicznych, to na pewno ograniczymy tę naszą aktywność. I dlatego wakacje w Lubuskiem, wakacje w Polsce, uważam, że jest to naprawdę dobry kierunek. Oczywiście część z was, część z naszych słuchaczy będzie utyskiwać, że czasami taniej jest, prawda, polecieć do Egiptu i mieć zapewnione te 35 stopni, niż spędzić wakacje nad Bałtykiem. To są różne też czynniki tego, o których pewnie moglibyśmy kolejny program nagrać.
Zdecydowanie. Natomiast tutaj jest dobra okazja i dobry moment, żeby przejść do tego projektu i zapytać ciebie o ten projekt. Ten projekt niedawno pojawił się w internecie. Długo nie było wiadomo, kto za tym stoi, a tu po wnikliwym śledztwie okazało się, że jesteś to ty.
Łowcy wyzwań.
No właśnie, ten projekt nazywa się Krzemowa Góra. Ładnie się nazywa.
Zgadza się. To inicjatywa, którą zapoczątkowaliśmy w firmie Profiteo Group i jeszcze z kilkoma zaprzyjaźnionymi osobami, bo krótko mówiąc poczuliśmy, że jest to dobry moment, żeby mówić o naszych firmach, o ideach, pomysłach, które tutaj się rodzą, o kreatywnych lubuszanach, kreatywnych zielonogórzanach, którzy potrafią robić biznes i widzieć korzyści tam, gdzie często inni ich nie odkrywają. No i tak powstał pomysł stworzenia na razie strony na Facebooku Krzemowa Góra, gdzie staramy się pokazywać z dobrej strony wszystko to, co dzieje się w Zielonej Górze i w naszym województwie trochę szerzej. W biznesie w sposób dynamiczny, ciekawy. Chcemy pokazywać tak naprawdę Zieloną Górę i Lubuskie z perspektywy, jakiej jeszcze do tej pory chyba nikt nie znał.
A jaka to perspektywa?
Otóż to perspektywa tak naprawdę firm, które robią fantastyczne rzeczy, które często dostarczają produktów, usług naprawdę najwyższej jakości i z których możemy być dumni nie tylko w kraju, ale także na świecie. I oczywiście od razu przychodzą nam do głowy naprawdę duże marki z naszego województwa, które są obecne w Polsce, których reklamy możemy widzieć w telewizji, ale jest naprawdę cała masa niewielkich firm, startupów, czy nawet inicjatyw, które jeszcze nie przerodziły się w biznes, z których możemy być dumni, bo naprawdę robią fantastyczne rzeczy. I tak na przykład ostatnio pisaliśmy o zielonogórzanach, którzy wpadli na pomysł, jak ze zużytych toreb po kawie, takich worków jutowych po kawie, w wielkich opakowaniach kilkudziesięciokilogramowych, dać im drugie życie, dodając swój pomysł, design, że można z tego szyć torby, można je sprzedawać tak naprawdę w całej Polsce, korzystając z możliwości, które daje internet. Więc mamy naszą firmę, mamy świetny pomysł, mamy trend recyklingowy, zero waste, nic się nie marnuje i takich inicjatyw jest naprawdę dużo więcej. O tym chcemy mówić i pokazywać właśnie Zieloną Górę z takiej perspektywy.
A do kogo ten projekt jest skierowany? Bo mówisz, że o startupach, o ciekawych inicjatywach, ciekawych przedsięwzięciach będziecie pisać. Bo tam jest też fanpage facebookowa, ale jest też grupa. I tam na tej grupie można sobie podyskutować. No ale właśnie, do kogo jest to skierowane? Czy to jest po to, żeby inni przedsiębiorcy zobaczyli, co inni robią? Czy to jest też po to, żeby, dajmy na to, ludzie, którzy jeszcze niekoniecznie są związani z jakimś biznesem, żeby zobaczyli, że wow, warto, bo oni fajnie to robią, bo jest jakiś ciekawy pomysł, bo ktoś wpadł na jakąś fajną inicjatywę, to może ja też coś wymyślę, może ja też zrobię. Czy to jest
tak,
też dla tych, którzy nie są związani z jakimkolwiek biznesem?
Jest dokładnie tak, jak mówisz, Pawle, czyli z jednej strony chcemy tak naprawdę otwierać oczy zielonogórzanom, lubuszanom, że jak to się mówi często potocznie, sky is the limit, tak? Czyli że tą granicą jest niebo i tak naprawdę te granice są w nas, więc jeżeli są ludzie, którzy ze swojego hobby potrafią zrobić pomysł na biznes, który na początku rozwija się z reguły jako zajęcie dodatkowe, ale później przeradza się często w samodzielną firmę, to dlaczego tego nie spróbować? Dlaczego się nie odważyć? To jest ten jeden aspekt. Ale drugi to jest związany z tak naprawdę genezą tego przedsięwzięcia, bo odwiedzając rokrocznie targi pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim, świetna impreza, która pokazuje studentom naszego Uniwersytetu możliwe miejsca pracy, tam wystawiają się pracodawcy z wielu różnych branż i zawsze mnie to bardzo dziwiło, zastanawiało, a może i trochę smuciło. Dlaczego na tych targach pojawia się tak wiele firm spoza naszego regionu, głównie z Wrocławia, z Poznania, czasami z dalszych miejscowości, że robią one świetną robotę, pokazując swój potencjał, ale też, krótko mówiąc, przyciągają młodych ludzi na Wrocław, na Poznań, na Warszawę, na Kraków.
Czyli drenują nam te wielkie miasta, drenują tak. Na naszą najlepszą. No nie chcę używać tutaj sformułowania siłę roboczą, ale nasz najlepszy kapitał intelektualny.
Właśnie.
Może tak to powinno brzmieć.
W 100% się zgadzam. Wówczas się narodził ten pomysł, że przecież my również moglibyśmy zrobić coś takiego samego. I z naszej zielonogórskiej perspektywy, z naszymi kluczowymi pracodawcami, firmami, które naprawdę mają świetne marki, są rozpoznawalne, dlaczego nie mielibyśmy zrobić takiego zielonogórskiego desantu na przykład na Wrocław?
Żeby chcielibyśmy... im tam popodkradać trochę.
To prawda i żeby przede wszystkim pracować nad świadomością młodych ludzi, chociażby z tych miast, o których przed chwilą powiedzieliśmy, że Zielona Góra może jest mniejsza 5 razy od Wrocławia, ale ma swój potencjał i często mówiąc przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie podejmę swoją pierwszą pracę, warto na pewno wziąć pod uwagę nasze województwo i Zieloną Górę, nie tylko dlatego, że dzieje się tutaj dużo, że są ciekawe inicjatywy, ale także z powodów prozaicznych, że zwyczajnie koszty życia w Zielonej Górze są dużo, dużo niższe niż w takim Wrocławiu.
Mhm. Przyszło mi na myśl takie pytanie, które można byłoby też zahaczyć a propos tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej odsłonie dzisiejszego wydania podcastu, czyli czy my jako region, jako Zielona Góra, jako region lubuski, możemy w jakiś sposób skorzystać na tej sytuacji, w jakiej się aktualnie znaleźliśmy, czyli no, stoimy na granicy, na skraju recesji. Czy my możemy w jakiś sposób na tym skorzystać, biorąc pod uwagę właśnie na przykład to, o czym przed momentem powiedziałeś?
Myślę, że tak i wynika to ze specyfiki naszego regionu, a ta specyfika jest taka, że mamy stosunkowo mało dużych firm, które są, powiedzmy, z jednej monokultury, z jednej branży. Krótko mówiąc, duże problemy w tej chwili na pewno mogą pojawić się w tych regionach, w tych miejscowościach, gdzie duże zakłady zostały całkiem zamknięte i były one głównym tak naprawdę pracodawcą na danym obszarze. Nasze województwo jest o tyle inne, że przede wszystkim wyróżniamy się liczbą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Często są to firmy rodzinne i dlatego, że nie mamy tych dużych firm, możemy przez ten kryzys przejść łagodniej. Tych zwolnień chociażby będzie trochę mniej.
Gwiazdkę tu dam, bo to fajne, co mówisz.
Tak, natomiast wiesz, jeszcze myślę o tym, że często małą łódką łatwiej się steruje i łatwiej nią zawrócić, dlatego te małe firmy, mikrofirmy mogą być siłą, dlatego że szybciej pewne zmiany, dostosowanie się do sytuacji rynkowej, szybciej będą zachodziły właśnie w tego typu przedsiębiorstwach.
Okej, zostawmy Krzemową Górę. Ja jeszcze tylko na sam koniec tej części poświęconej Krzemowej Górze chciałem cię zapytać, co będzie dalej? Czy przewidujesz ty i twoi współpracownicy krzemowo-górscy jakieś rozszerzenie poza fanpage i grupę? Czy to będzie tylko w formie internetowej i będzie sobie funkcjonowało jako taka nasza mała laurka dla zielonogórskiego i lubuskiego biznesu?
Takie plany oczywiście są, natomiast obecna sytuacja trochę je pokrzyżowała, ale chcielibyśmy, żeby to była marka, można powiedzieć marka gospodarcza naszego miasta, naszego regionu i żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, żebyśmy mogli z nią chociażby brać udział w imprezach targowych, pozyskiwać tam pracowników dla lubuskich firm, pokazywać potencjał naszego miasta. I tak naprawdę rozpoczęliśmy od fanpage'a, bo jest to stosunkowo najłatwiejsze, najszybsze i bezkosztowe, ale na pewno będziemy w tej chwili pozyskiwać dosyć dynamicznie partnerów do tego projektu. Firmy, którym zależy na wizerunku pracodawcy, firmy, które chcą pokazać swoje zaangażowanie regionalne, zaangażowanie lokalne, No, poczekamy, jak sytuacja się rozwinie jeszcze w tej chwili, natomiast na pewno chcielibyśmy również zaangażować do tego organizację pracodawców ziemi lubuskiej, w której cały czas aktywnie działam.
I tutaj warto też powiedzieć, że Jarek Niarka dzisiaj w podcaście Łowcy Wyzwań znalazł się nieprzypadkowo, bo biorąc pod uwagę wszystkie te trzy rzeczy, o których rozmawialiśmy sobie dotychczas, czyli Krzemowa Góra, czyli to, że jesteśmy aktualnie no, w takiej, a nie innej sytuacji gospodarczej i że ta sytuacja wcale do najłatwiejszych nie będzie należała. I to w dużej mierze także od nas, nas przedsiębiorców i nas pracowników i nas pracodawców będzie zależało to, w jaki sposób uda nam się z tego wszystkiego wyjść. Ważne jest to, żeby przedsiębiorcy byli razem w tym trudnym momencie i tutaj chcielibyśmy z Jarkiem zdradzić małą naszą kooperację. Kto czyni honory?
No myślę, Pawle, że tak świetnie rozpocząłeś, że dobrze, żebyś rozpoczął, a ja swoje 5 groszy na pewno dorzucę.
Dobrze, to my z Jarkiem postanowiliśmy, kiedy tak spotkaliśmy się jakieś 1,5 miesiąca temu, jeszcze przed sprawą pandemiczną, pojawił się pomysł, żeby połączyć swoje siły, siły moje, siły twoje i jeszcze paru innych osób, które na biznesie i nie tylko na biznesie się dobrze znają i zaproponować coś nie tylko mieszkańcom Zielonej Góry, nie tylko mieszkańcom regionu, ale także mieszkańcom Polski i każdemu, kto chciałby z takiej wiedzy skorzystać. Mianowicie w najbliższy czwartek, 16 kwietnia o godzinie 20 na facebookowym profilu firmy CNW Media będzie mieć miejsce premiera nowego podcastu o biznesie i nie tylko. Będzie się to nazywało, i tu oddaję tobie głos, Jarku, bo ty jesteś także współtwórcą tego przedsięwzięcia.
Nazwa tej naszej wspólnej inicjatywy to Włącz się, podcast o biznesie i nie tylko. Długo z Pawłem myśleliśmy oczywiście o tym, jak nazwać tę naszą współpracę, tę naszą inicjatywę. I Włącz się jest to hasło, które po pierwsze wzywa do działania, wzywa do tego, żeby być aktywnym, spróbować swoich sił w biznesie, to z jednej strony, a z drugiej strony włączyć się w program, włączyć się w podcast, dlatego że chcielibyśmy, żeby każdy z naszych słuchaczy, każdy z was mógł zadać naszym gościom pytanie, mógł skomentować to, co dzieje się online, czy też mógł nawet zadzwonić do audycji
na antenę.
W trakcie programu po prostu do nas, na antenę. I tutaj specjalistą od tego jest już Paweł, który technicznie będzie realizował ten program.
Czuję się bardzo, bardzo fajnie z tym, że przed nami otwiera się coś bardzo fajnego i myślę, że mam nadzieję i mam bardzo dużą nadzieję, że ten nasz wspólny program, który my będziemy dla was przygotowywać, no i także za sprawą gości, ekspertów, którzy w tym programie będą się wypowiadać, no i za sprawą także tych, którzy do tego programu będą dzwonić, uda nam się w jakiś sposób taki gładki przejść przez ten trudny moment w historii zielonogórskiej, lubuskiej, ale także polskiej gospodarki. Jarku, to zdradźmy jeszcze może, kto będzie pierwszym gościem, kto będzie pierwszym ekspertem i na jaki temat porozmawiamy w premierowym wydaniu podcastu Włącz się.
Naszym pierwszym gościem będzie pani Gracjana Pawlak. Gracjana, która jest od kilkunastu lat psychologiem, psychoterapeutą, ale także zajmuje się takim doradztwem psychologicznym dla biznesu i nie tylko. Będzie chciała porozmawiać z nami, z wami o tym, jakim wyzwaniem jest przetrwanie w tej chwili tego czasu, przetrwaniem w sensie psychologicznym, bo jest to dla nas na pewno duże wyzwanie pod kątem pracy, edukacji, ale także biorąc pod uwagę tę izolację, na którą jesteśmy wskazani też przez odpowiednie rozporządzenia. Więc Gracjana będzie czekała na was razem z nami już w kolejny czwartek o godzinie 20, tak jak Paweł wspominał, na fanpage'u CNW Media i myślę, że na pewno usłyszycie i zobaczycie nas jeszcze w postaci zapowiedzi tego wydarzenia w ciągu najbliższych dni.
I warto tutaj wspomnieć, że ten podcast będzie realizowany na żywo i to niesie ze sobą także szansę na interakcję z tymi, którzy będą słuchać, którzy będą zainteresowani tym, co my i nasi eksperci będą mieli do przekazania.
Pawle, ja jeszcze słówko tylko wtrącę. Bardzo proszę, żebyś mi poprawił, jeśli się mylę, ale podcast będzie również dostępny nie tylko, prawda, na żywo, tylko będziemy go mogli również odsłuchać później.
Jak najbardziej, oczywiście, co się w internecie pojawia, tam już nie ginie. Na pewno będzie to wszystko do odsłuchania po pierwsze na fanpage'u CNW Media, a po drugie na odpowiednim kanale na Spotify chociażby. Także będzie można w różnych miejscach posłuchać.
Tak, i zaczynamy od tematu związanego z psychologią, z tego obszaru. Natomiast będziemy na pewno poruszać różne inne tematy związane z biznesem, zapraszać ciekawe osoby. Ale tak jak mówi nazwa naszego podcastu, włącz się, podcast o biznesie i nie tylko. Możecie liczyć również na inną tematykę.
No i z tą myślą zostawiamy tych, którzy słuchają tego wydania Łowców Wyzwań. Dzisiejszym przepytanym łowcą był Jarosław Nieradka z Profiteo Group, a także z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Jarku, bardzo serdecznie dziękuję Tobie za udział w programie. No i włącz się w czwartek.
Tak jest. Dziękuję serdecznie za ten czas, za realizację i raz jeszcze zapraszamy Państwa do śledzenia naszego nowego, pierwszego w naszym województwie podcastu o biznesie i nie tylko.
To dziękuję bardzo i do usłyszenia, zobaczenia i miłego wieczoru. Cześć Jarku, trzymaj się.
No, cześć, trzymaj się, hej,
na razie.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
I to tyle w dzisiejszym wydaniu. Nie zapomnij o subskrypcji kanału na YouTube i Spotify. Nie zapomnij o lajku dla Łowców Wyzwań na Facebooku. Udostępnij tę rozmowę w swoich społecznościówkach. Niech zapanuje prawdziwa moda na wyzwania. Paweł Zaszyński, dzięki, do usłyszenia.